Witam Was w kolejnym odcinku Małżeńskiego Startupu. Jest to odcinek nietypowy, wyjątkowy, dlatego że po raz pierwszy pojawiają się zaproszeni przeze mnie goście. Pierwszy gość, może nie do końca zapowiedziany i zaproszony, to jest mój pies, którego będziecie słyszeć od czasu do czasu jego szczekanie. Nagrywam ten odcinek w warunkach bardzo domowych, więc pies się chcąc nie chcąc wprosił na antenę. Natomiast drugim gościem bardzo wyjątkowym i zaproszonym przeze mnie jest Małgorzata Haraszkiewicz. Jest coachem rodzinnym, coachem związkowym. W tym odcinku rozmawiamy o tym właśnie, czym jest coaching rodzinny, czym jest coaching związkowy, dlaczego warto z niego skorzystać. Rozmawiamy trochę o narzędziach komunikacyjnych, które mają za zadanie poprawić właśnie jakość związku, samopoczucie w tym związku. Oboje z Gosią znamy się około 5 lat. Mieliśmy okazję poprowadzić razem kilka fajnych takich eventów, warsztatów w zakresie skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Oboje pochodzimy z Tarnowa. O Tarnowie mówi się, że to jest polski biegun ciepła. Ja mam takie nieodparte wrażenie, odkąd właśnie poznałem Gosię, że Gosia swoim ciepłem, swoją energią dodaje bardzo dużo ciepłoty do naszego polskiego biegunu ciepła. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Gosią. Do usłyszenia już za krótką chwilę. Cześć Gosia.
No witaj, Marcin.
Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się, że dałaś się zaprosić do mojego podcastu Małżeński Startup. Właściwie we wstępie troszkę Cię przedstawiłem, ale chciałbym, żebyś trzy zdania dosłownie naszym słuchaczom powiedziała o sobie, czym się zajmujesz. Też chciałbym takie pytanie, które chyba nie było ustalane między nami. Dlaczego się tym zajmujesz? Co Ciebie, jak się zaczęła Twoja przygoda z coachingiem rodzinnym? Tak krótko.
No, dwa pytania w jednym. No, jestem coachem rodzin i par. Jest to coaching wyspecjalizowany na rodzinę, w pełni pojętą. Oprócz tego jestem też trenerem komunikacji. Do tej pory prowadziłam bardzo dużo warsztatów w pionie dla edukacji, mniej dla menadżerów. Coachingu, natomiast ten coaching rodzinny jest u mnie dominujący, chociaż łączę go czasami z menadżerskim i z coachingiem life'owym, bo czasami sytuacja i rodzina tego wymaga. A dlaczego coaching rodzin i par? Po prostu w momencie, kiedy skończyłam szkołę coachingu, potem zaczęłam pracować już jako coach. Rodzina zawsze była dla mnie w centrum. Sama swoją rodzinę buduję, dbam o nią i jest dla mnie jedną z najważniejszych wartości. I uznałam, że właściwie w coachingu rodzin jest zawarte wszystko. I coaching zespołowy, i life'owy, i menadżerski, i praca z dziećmi. I tak naprawdę wszystko, co w życiu jest, jest w naszej rodzinie. Dlatego wybrałam coaching rodzin.
Super. Jak długo się zajmujesz? Jak długo się zajmujesz już tą działalnością?
No, myślę, że już 15 lat w sumie. No na pewno. No,
to ładny, ładny dorobek. Dobra, gdybyś chciała mniej więcej wprowadzić nas, słuchaczy, w coaching rodzinny, to jakbyś to opisała? Czym on się zajmuje, na czym on polega? Jakie są jego na przykład mocne strony? Słabych zakładam, że nie ma. Więc mniej więcej gdybyś chciała opisać, z czym to się je naszym słuchaczom, to byłoby super.
Dla mnie moim takim mentorem, który przygotowywał mnie do tej pracy, była Marilyn Atkinson. Kobieta iskiereczka, pani dojrzała, bo już w wieku, myślę, że w tej chwili około 80 pewnie, kiedy ja się u niej uczyłam, była troszeczkę młodsza, ale pełna życia i tak ogromnej inspiracji, że życzyłabym każdemu, żeby swoje życie tak tańczył, jak robiła to Marilyn. Czym jest w ogóle coaching rodzin i par? Bo to właściwie ona jest chyba takim głównym, jednym przynajmniej z głównych twórców tego coachingu. Jedną z inspiracji tego coachingu była taka historia, którą usłyszałam kiedyś, taki wywiad w radio. Redaktorka spotkała się z parą, która obchodziła swoje 60-lecie małżeństwa i zapytała ich, w czym jest ich sukces, że tyle lat są ze sobą w jednym związku. no tacy troszeczkę byli zażenowani, pan nie bardzo chciał tak zabierać głos, mówi, no to mów ty do żony. No i żona tak nieśmiało mówi, bo wie pani co, bo w naszych czasach, to jak się coś zepsuło, to się naprawiało. I tak sobie pomyślałam, że to jest chyba sedno każdego związku, że nie ma związków partnerskich, którym wieje się ciągle na wysokie C, że w każdym związku pojawiają się trudności, w każdym związku są wyzwania. I chyba cała sprawa i tajemnica związku to jest to, żeby za każdym razem próbować od nowa. Bo zawsze jest szansa na naprawienie związku pod jednym warunkiem, że obydwie strony tego chcą.
No właśnie.
No właśnie, że obydwie strony tego chcą. Dla mnie coaching jest takim spotkaniem trzech osób, a czasami więcej, bo w coachingu biorą udział zarówno pary, które jeszcze nie są w związku małżeńskim, pary, które dopiero zaczynają i powiem szczerze, że bardzo lubię tą pracę z ludźmi, którzy jedni chodzą na kursy małżeńskie, co nie, jedno drugiemu absolutnie nie zaprzecza, ale mam część takich młodych osób, gdzie po warsztatach ludzie zainteresowani pytają, czy mogliby się ze mną spotkać. I tematy takich spotkań są no, różnorodne. No to przede wszystkim to, jacy my jesteśmy, chcielibyśmy się lepiej poznać, jak dobrze budować ten związek, żeby miał kiedyś dobre podstawy. No i wiele, wiele takich pytań i to są bardzo fajne spotkania, bo ci ludzie mają taką otwartą jeszcze głowę i przestrzeń na to, żeby budować sobie wizję takiego zdrowego, dojrzałego związku. To zwykle, z czym zaczynamy pracę w takich sesjach, to ja mówię o tych parach, które dopiero startują, to sprawdzanie, jakie są wartości obydwu osób. Budujemy takie dwa koła wartości, być może tam w narzędziach potem jeszcze wrócimy do tego i wspomnę. I sprawdzamy, które te wartości są dla nich wspólne i jakie zachowania pod tym się kryją. Czy one są, każdy się wychował w innej rodzinie, czy one są do pogodzenia ze sobą i co można by było zrobić, żeby one były właśnie dla nich wspólne.
No dobrze, a powiedz, tak mi, naprawdę... a powiedz mi, tak trochę cię trochę wybije może. Z twojego doświadczenia, bo mówisz, że przychodzą czasami przed właśnie przed ślubem, przed bo chcą się lepiej poznać. Z twojego doświadczenia, kto kogo zaciąga częściej? W sensie, czy częściej według ciebie to jest obopólna decyzja, czy ktoś kogoś tam zachęca bardziej? Jak z twoich obserwacji to wygląda?
No ostatnio na przykład mężczyzna był tą stroną inspirującą. Natomiast kiedy jest już para małżeńska, to jednak częściej kobiety są tymi inspiratorami do tego, żeby próbować, żeby od nowa startować, żeby przyjrzeć się, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że kobiety są bardzo wyczulone na swoją rodzinę i to jest takim głównym powodem, że chcą o nią zadbać.
Wiesz co, bo kiedyś ty też tutaj jakby się tutaj trochę wetknę moją obserwację, że faktycznie, bo moja obserwacja jest bardzo podobna do twojej, że to częściej kobiety dzwonią po pomoc, po jakieś zapytanie, ale też z kolei mam taką obserwację, że w momencie, kiedy jest już bardzo źle, to często determinacja mężczyzn, w momencie, kiedy już się uruchomi taka determinacja, no to powiem szczerze, że ja często jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. W momencie, kiedy się rzeczywiście już uruchomi to wszystko, nie? To ta czasami determinacja, siła i chęć ratowania związku, czasami niestety już za późno to jest, ale jest wielka. A to jest taka jakby trochę przeciwwaga, bo jasne, że kobiety szybciej, wcześniej chcą reagować, co jest oczywiście, no super sprawą, nie? Bo im szybciej, tym lepiej. Natomiast moja obserwacja jest taka, że w momencie, kiedy facet się uruchomi, no to też potrafi dużo, dużo zrobić. Tylko no niestety czasami jest za późno. No ale nieważne.
Ja nie wiem, czy jest za późno, bo to zawsze jest decyzja dwojga. To czasami trzeba na ruinach od nowa budować. Natomiast masz rację, mężczyzna to jest jego rola. Więc jeżeli ta rola zostanie pobudzona, że poczuje się odpowiedzialny za tą swoją rodzinę, to genialnie. Bo rzeczywiście wtedy proces posuwa się zdrowo i dosyć szybko. No zawsze są jakieś powody, że coś tam się zadziało nie tak i czasami faktycznie już tak dużo się tego nałożyło, że trudno sobie nawet przypomnieć początek, a jest już tyle tego nawarstwione, że ludzie nie potrafią, nie chcą rozmawiać ze sobą, bo z mojego doświadczenia, i to jestem o tym przekonana, wynika, że 80% sesji coachingowej to jest czas poświęcony na umiejętność komunikowania się. I wydawać, ponieważ jestem trenerem komunikacji transformującej, więc jak gdyby te dziedziny są mi bardzo bliskie i bardzo wiele czasu, jeżeli by czuję, że to jest właśnie potrzebne w danym związku, to pracujemy nad różnymi narzędziami komunikacyjnymi, które jak gdyby pozwalają ludziom ze sobą rozmawiać, bo rozmawiać, mówić, a rozmawiać to jest zdecydowana różnica. Takie uczenie się słuchania to jest uczenie na trzech poziomach, bo słuchamy zwykle w codziennym życiu. Ktoś to do mnie mówi, tak przysłowiowo się to mówi, że wpada jednym uchem, a drugim wypada. I to jest takie najczęstsze słuchanie. Dziecko do nas mówi, mama się kapie truszkę, odwrócona do niego tyłem. Mówi tak, tak, weź się tam zajmij zabawkami, zaraz przyjdę do ciebie. To są takie chwile, kiedy załamuje się podstawowa umiejętność, jaką jest właśnie komunikowanie. To jest ten pierwszy poziom. Na drugim poziomie to jest umiejętność słuchania oprócz słów, to również wysłuchania emocji i wejścia w świat tej drugiej osoby, my w coachingu to nazywamy wejście w buty drugiej osoby, poczucie i zrozumienie świata tej osoby, jak ona myśli, jak ona czuje, jak określone zdarzenia na nią wpływają, co się z nią wtedy dzieje. I dopiero z tego poziomu wysłuchanie tej osoby i wielką umiejętnością jest umiejętność tak zwanego parafrazowania czy odzwierciedlania, czyli mówi do ciebie ktoś pewną historię i sprawdzasz co chwilę, czy wiesz, o co tej osobie chodzi. Zadajesz jej pytania, czy ja dobrze to zrozumiałam i powtarzasz to, co ona powiedziała swoimi słowami. Jeżeli ta osoba cię przytaknie, to znaczy się, że czuje się zrozumiana. Jeżeli nie, to ponownie poproś o powtórzenie tego, co ci wcześniej mówiła. No ten proces komunikowania to jest proces. To nie jest tak, że tego się da nauczyć w jednym momencie. Muszę powiedzieć, że ja cały czas się sprawdzam, uczę się różnych ludzi. Jesteśmy tak bardzo różnorodni, zresztą sam wiesz, bo uczysz w języku mniejszości, że ta komunikacja, jeżeli się rozminie, bo nadajemy do siebie w innych stylach, to dokładnie o to chodzi.
A powiedz mi, takie pytanie mam, bo ostatnio słuchałem, wiesz co, też ciekawego podcastu Sztuka Gadania, które ci polecałem. I tam była pani, która...
Nie zdążyłam.
Bardzo polecam. Tam był jeden odcinek, gościem w tym podcaście była pani, która zajmuje się komunikacją bez przemocy. I ona powiedziała, że jej zajęło, żeby dobrze jakby zacząć poprawnie mówić bez przemocy, według właśnie tych zasad non-violent communication, że jej nauka nowego mówienia, komunikowania się zajęła 5 lat, zanim się wyzbyła...
Absolutnie się z tym zgadzam.
No,
absolutnie.
No właśnie.
Ja nawet nie wiem, czy potem po pewnym czasie jej trzeba jeszcze pewnych nawyków weryfikować i sprawdzać, i być bardzo uważnym, bo to jest tak wpisane w nasze życie, w nasz sposób mówienia, że często trzeba byłoby się nagrać, żeby usłyszeć to, co się mówi. Czasami zmiana tylko tonu głosu powoduje, że osoba odbiera nas w sposób, nie wiem, że jesteśmy agresywni, że jest niezrozumiana. No dzisiaj właśnie oglądałam taki filmik, gdzie mama nagrywała scenkę z dzieckiem, potem ci to prześlę. I dziecko po prostu kręci się, bo tam ma robić jakieś zadanie. Mówi,
widziałem,
mama,
chłopiec, chłopiec, tak?
Widziałeś to.
Tak.
Tak. Wiesz co, dla mnie zachowaniu tej kobiety. Ona pilnuje dziecko, aha, a nie widzi, że problem jest po jej stronie.
Ale widzisz, bo...
Że to ona
Tak.
nie słucha kompletnie.
Tak, i też wiesz, to moja pierwsza refleksja po obejrzeniu tego filmu, krótkiego filmu, była taka, że no bo on rzeczywiście w swojej argumentacji, że mnie tam boli noga, w tych wymówkach takich, nie, na które ludzie się oburzają, że co za smarkacz, nie.
To nie są wymówki. Znaczy, ja cię wtedy zastępuję.
Aha.
Znaczy, jeżeli traktujemy, że ciało i emocje to jest jedno, to ból przychodzi i informuje o tym, że są niezaspokojone emocje tego dziecka, niewypowiedziane. On wręcz się czuje dociskany i wyśmiewany.
Wiesz co, no, moja refleksja była taka, że nawet tych wszystkich sformułowań, które on używał, no to on gdzieś to musiał wcześniej słyszeć i prawdopodobnie no, sposób komunikatów, no, myślę, że gdzieś prawdopodobnie się nauczył od swojej mamy. Ale to od najbliższych, no bo skąd? Dobra, przechodząc do konkretów, chciałbym, żebyś się podzieliła z nami swoimi trzema ulubionymi narzędziami pracy ze związkami i krótko je przedstawiła, omówiła, jakie są ich mocne strony i tak dalej. Takie, które mogłyby właśnie być przydatne w budowaniu małżeńskiego startupu, czyli wypracowywania wspólnego modelu działania, komunikacji, właśnie porozumienia, no generalnie budowania takiej mocnej, zdrowej komunikacji w związkach, w małżeństwach, w narzeczeństwach.
Wiesz co, ja nie wiem, czy to są akurat moje ulubione, natomiast muszę powiedzieć, że takie może nawet nie bazowe, ale takie, które praktycznie w każdej sesji są używane, prawie w każdej sesji, bo mówiliśmy, że na dzisiejsze mówiliśmy na trzy narzędzia. Pierwsze to były cztery jeźdźce apokalipsy.
Tak.
Drugie to było słuchające się partnerstwo. I trzecie to idealna para. Tak,
tak, tak, tak. Zgadza się.
Zanim o tym powiem, to jeszcze wrócę do tego koła wartości, żeby nie było takiego niedosytu. Można sobie zrobić to ćwiczenie samemu. Pracując nawet w dwójkę, rysujesz sobie koło, dzielisz na 8 części, do każdej części jakiejś tam refleksji wpisujesz sobie wartość, która w twoim życiu jest ważna. No nie wiem, rodzina, miłość, dzieci, seks, przyjaźń, praca, finansowe, osiągnięcia, no nie wiem, budujesz swoje wartości.
To co ważne.
Możesz to samo zrobić ze swoim partnerem, wtedy on osobno sobie rysuje podobne koło wartości, wpisuje sobie swój system wartości. Siadacie razem i sprawdzacie, które z tych wartości są dla was wspólne. One czasami mogą się troszeczkę inaczej nazywać, ale zastanówcie się, czy to nie jest to samo. Bo to, co jest podobne, tak naprawdę można uważać, że jest dla was jakimś tam wspólnym wektorem. Natomiast to, co jest istotą, jeżeli na przykład dla ciebie jest ważna miłość, a dla mnie jest ważne na przykład bezpieczeństwo, odwrotnie, dla mnie weźmie miłość, a dla ciebie bezpieczeństwo, to bardziej takie męskie to bezpieczeństwo, to ustalmy w takim razie, jakie zachowania świadczą o tym, że ja się czuję kochana, a dla ciebie, że jesteś bezpieczny jako mąż, jako ojciec, jako człowiek, tak? Kiedy omawiamy sobie te zachowania, to okazuje się, że tak naprawdę mówimy wspólnym językiem, bo dla mężczyzny miłość w rodzinie to jest zapewnienie bezpieczeństwa.
Tak.
Dla mnie w rodzinie to jest czułość, to jest delikatność, to jest wrażliwość, czyli wiele podwartości, które mogłyby się w tym schować. Więc czasami doprecyzowanie zachowań, które są z tym związane, wyjaśnia, że mówimy o jednym.
Tak.
Więc tutaj mam ten temat zamknięty. No to zacznijmy może w takim razie nie od czterech jeźdźców apokalipsy. Tylko zacznijmy. No nie, zacznijmy od tych czterech jeźdźców.
Dobra. Dlaczego to jest takie ważne? W sensie, dlaczego to jest ważne ćwiczenie z twojego punktu widzenia? Dlaczego to akurat wybrałeś na dzisiaj? O, może w ten sposób.
W sytuacji, kiedy pojawiają się w związku niezdrowe sytuacje, to zwykle pojawiają się ci cztery jeźdźcy apokalipsy. Oczywiście terminologia jest zaciągnięta z Ewangelii Świętego Jana, a tak naprawdę, bo tam się pojawiają ci czterejście apokalipsy, a może są jeszcze inne źródło słowy. Natomiast co w komunikacie znaczą ci cztery jeźdźcy? Pierwszy z nich to gniew. W związku pojawiający się gniew to jest pierwszy jeździec. Drugi to upór. Trzeci to obrażanie się, a czwarty to milczenie. I często jeden z nich, pojawiający się w rozmowie, w związku, za chwileczkę ujawnia kolejne. To nie jest tak, że one występują osobno. I często dochodzi do tabogrądnej kumulacji, że to jest chwila, w której ludzie już nie chcą ze sobą absolutnie rozmawiać. Już jest tak duża bariera stworzona, że nie potrafią, nie radzą sobie z tym i to jest często moment, w którym przychodzą ludzie po pomoc. Kiedy tak jeszcze, bo tak żeśmy w sumie nawet żeśmy nie wspomnieli, po co ludzie przychodzą na coaching? No przede wszystkim to właśnie ta sprawa poprawa komunikacji. Bardzo często to wdzięczność i umiejętność wybaczania, bo to są ze sobą powiązane dwie strefy, jak również zapewnienia wsparcia przy wzmacnianiu takich kluczowych wartości rodziny. No nie wiem, w sytuacji, kiedy pojawia się na przykład w rodzinie nowe dziecko, w sytuacji, kiedy jest zmiana zawodowa poważna, w sytuacji, kiedy dziecko ma niepowodzenia szkolne. Rodzina jest systemem, więc jeżeli jedno z jej członków jest w jakiś sposób niepewne swojej pozycji, to odbija się to na całej strukturze rodziny. I wtedy zwykle przychodzą i szukają jakiejś pomocy i przyznam się szczerze, że niejednokrotnie podziwiam determinację ludzi, że chcą przyjść.
A powiedz mi, czy da się wskazać, który z tych czterech jeźdźców apokalipsy, o których wspomniałaś, jest pierwszy? Czy to nie ma zasady? Znaczy, ja mam swojego faworyta.
Zależy od charakteru osoby.
Ja mam
osoby z danymi obrażarskimi, wtedy zwykle obrazi się, potem wejdzie w upór, potem wprowadzi w gniew siebie i drugą osobę, a potem jeszcze przestanie się odzywać, no bo przecież nie warto. Ale jest też odwrotnie, że czasami sytuacja wywołuje ogromny gniew, no to trzeba się obrazić, no i struktura, upieram się i no jedną ze strategii jest milczenie, chociaż tych strategii jest o wiele więcej. Więc tak naprawdę nie ma takiego priorytetowego, chociaż najbardziej silny zewnętrznie, zawierający dużo jak gdyby mocy, jest oczywiście gniew. Ale milczenie jest...
No właśnie, to jest toksyczne, myślę.
Zacznie... bardziej raniącym,
a
takim cichaczem robionym apokalipsy, który bardzo rani drugiego człowieka, bo nie daje mu szansy na nawiązanie komunikacji. Już lepiej drzeć się i mówić to, co się chce, niż milczeć.
No tak, bo jest jakiś punkt zahaczenia, dopóki nas krzyczymy, to jest... To jest, w sensie mamy o czym rozmawiać, a milczenie to jest takie właśnie w białych rękawiczkach, że przecież ja nic nie mówię. Nie? Przecież ja tutaj mam czyste ręce, ja przecież nic nie mówię. Więc właśnie no to jest...
Takie karanie i takie,
powiedziałabym, czerwinie. Ja myślę, że no to był mój faworyt właśnie z tych czterech. Tak mi się wydaje, że milczenie, to wydaje mi się, że jest dosyć częsty, jeżeli wchodzi milczenie gdzieś tam właśnie w związek, w rodzinę, zbyt długie, bo wiadomo, że tam powiedzmy jakieś takie ciche dni, no to no wszędzie są, nie? Ale gdzieś to trzeba przerwać w końcu, nie? Więc wydaje mi się, że milczenie jest toksyczne jest strasznie niebezpieczne i to jest chyba taki coś, na co trzeba uważać.
Niebezpieczne dla dzieci.
No tak, bo one nie wiedzą, co się dzieje, prawda?
Rodzice sobie zdawali sprawę, jak ogromną nawałnicę uczuć przeżywają dzieci i wszystkim, co się dzieje między nimi, siebie obciążają, to może by czasami spuścili trochę z tonu dla dobra swoich własnych dzieci. To, co przechodzą dzieci, nie jesteśmy w stanie jako dorośli sobie tego wyobrazić. To są te malutkie, które nic nie wiedzą, nic nie rozumieją. Nieprawda, to jest wszystko zapisywane w strefie emocjonalnej i wcześniej czy później się odezwie. W ich związku, w ich relacjach wzajemnych z rodzeństwem, w szkole, nieoczekiwane zachowania. Przecież moje dziecko tak naprawdę takie spokojne. Nigdy z nim nie było żadnego problemu. No właśnie.
No dobrze, a możesz mi powiedzieć, nam powiedzieć, nie mi, ale mi też. To ćwiczenie z tymi tych jeźdźców czterech postaw, tak? Jak ty je dokładnie stosujesz w momencie, kiedy przychodzą do ciebie, powiedzmy, małżeństwo, para, nieważne? W sensie opowiadasz im o tym, czy w sensie o tych postawach, że to jest jakby początek kłopotów, czy no.
Ja nie jestem ani doradcą, nie jestem, że tak powiem, pomocnikiem. Sytuację, którą oni opisują, sami do tego dochodzą. Oczywiście muszę prowadzić pytaniami odpowiednimi. Proszę jedną i drugą stronę, zawsze idziemy właśnie do słuchającego się partnerstwa, które jest jak gdyby następstwem, no bo jeżeli już przyjdą do osoby i szukają tej pomocy, to już jest genialnie, bo zwykle kiszą się we własnych problemach i nie zamykają tego, nie rozwiązują. Więc jeżeli przychodzą, to już jest naprawdę wspaniały krok z ich strony, to znaczy, że chcą rozmawiać.
Czyli
Przy
to są
osobie
takie
trzeciej.
cztery czerwone flagi, znaczy no nawet nie razem, tylko już jak jedna taka czerwone światełko się pojawi w związku, to jest już,
Jedna już jest
no więc
sygnałem, że w
właśnie,
związku
że.
nie okej dzieje, prawda? I że są jakieś nawarstwione sprawy, które no, są nierozwiązane, które są tego przyczyną.
Dobra, więc mamy jedną rzecz zrobioną, więc to byliby właśnie te cztery takie postawy, które są konsekwencją pojawienia się już jednej. Więc tutaj robimy kropkę, taką na taką mini pauzę i wracamy po, no dokładnie za 2 sekundy. Teraz chciałbym, żebyś troszkę, jeżeli możesz, może z praktycznej strony, gdybyś mogła opisać jakąś historię, oczywiście anonimowo, bez konkretnych, nie wiem, oczywiście nazwisk, imion. Czy możesz podać w sensie jakiś przykład do tego, co mówiliśmy przed przerwą? W sensie jakąś historię, która by jakoś może zobrazowała to, o czym mówiliśmy.
No oczywiście, że bez nazwisk i bez imion coaching jest gwarancją dla klienta, że nawet jak prowadzę sesję, to staram się tak, żeby nikogo domu nie było, żeby nawet nie kojarzono tych
Tak.
osób, że pracują i potrzebują pomocy, żeby zachować dyskrecję. Zaufanie jest podstawową cechą pracy coacha. To gdyby się złamało, no to można powiedzieć, że nie jesteś dobrym coachem, bo to przestań nim być. Więc, no rzeczywiście, ostatnia taka historia, dwoje młodych ludzi przychodziło tam na spotkanie i przyszli i jedno i drugie w ogóle się nie odzywa. No więc mam taką zasadę, że dopóki osoba przynajmniej, którakolwiek nie zabierze głosu, ja się nie odzywam, więc czekam i ta chwila milczenia, no, trwała dosyć długo. Po dłuższym okresie czasu partner mówi, no może byś w końcu coś powiedziała. Kobieta patrzy na mnie, nie patrzy na partnera. Mówi, no przecież to ty, o tobie o coś chodzi, nie mnie. Tak właściwie mogłoby się pewnie
Tak,
przekomarzać
jeszcze
dłuższy
długo.
czas między sobą. I zapytałam, co się stało? No i dopiero wtedy zaczęła się historia toczyć i zaczęli opowiadać jedno przez drugie. I w pewnym momencie, ponieważ ja wrócę do całej tej historii, to mam taką okazję, żeby wejść, bo tutaj zastosowałam to narzędzie słuchające się partnerstwo. W momencie, kiedy jeden drugiemu próbuje udowodnić, co źle było po jednej i po drugiej stronie, nie ma rozmowy, bo to jest tak naprawdę bitwa że tak powiem,
Argumenty, tak, różne takie. Przepychanka, przepychanka.
kto silniejszy, kto lepszy, kto lepiej to powie i to, no to niczego wiadomo, to do niczego nie prowadzi. I mimo, że pewnie oni też to wiedzą, w momencie, kiedy są wysokie emocje, to człowiek nie myśli tymi kategoriami. Dałam, położyłam na stole długopis i powiedziałam, słuchajcie, proponuję taką rozmowę i takie zasady tej rozmowy. Leży długopis i ten, kto trzyma długopis w ręce, ma prawo zabrać głos. Jeżeli powie to, na czym mu zależy, odkłada ten długopis i dopiero wtedy druga osoba może wziąć ten długopis i może mówić, ile chce i ile potrafi i co potrzebuje powiedzieć i dopiero kiedy skończy, odkłada. Zasada jest jedna. Nie przerywamy, nie mamy prawa interpretowania, nie mamy możliwości odnoszenia się do danych sytuacji. Możesz sobie zrobić notatki i potem odnieść się do tego. Natomiast prosiłabym bardzo, żebyście wzajemnie się chcieli posłuchać. No i tutaj zwykle osoba, która bardziej pragnie nawiązania z powrotem tej relacji i komunikacji, pierwsza bierze długopis. Nie ta, która jest bardziej wzburzona.
Okay.
Ta, która chce budować tą relację. No i oczywiście no tutaj zadaje, jeżeli jest potrzeba, też tam zadaje pytania, ale potem wszyscy w trójkę słuchamy. W momencie, kiedy kończy, przyjmuje pałeczkę druga osoba i opowiada swoją wersję zdarzeń. Po każdej wypowiedzi zakończonej jednej osoby proszę tą drugą osobę, co z tego dla ciebie było zrozumiałe. Ta osoba jak gdyby odnosi się do słów tej osoby, ale przez pryzmat swoich odczuć tak naprawdę w tym momencie. Jeszcze swoich odczuć. No to dobrze, to teraz mi opowiedz swoją wersję. Druga osoba opowiada. I to jest jak gdyby pierwszy etap pracy i dopiero wtedy proszę ich, dobrze, to teraz chwileczkę odczekajcie i nauczę was czegoś bardzo, bardzo ważnego. Postaraj się teraz, kiedy już jesteś troszeczkę wyciszony, uspokojony, wejść w świat tej drugiej osoby. Odczuć, jakie emocje kierowały tą osobą. Co leży za tymi słowami, które ona mówiła? Co ty z tego zrozumiałeś? I co mógłbyś z tym zrobić? To każda z osób opowiada wtedy już zupełnie inaczej, bo już jest ten pierwszy, ta pierwsza piana, aż tak powiem,
to się nie zeszło.
Zaczynają rozmawiać spokojnie i próbują widzieć oczami tej drugiej osoby tą samą sytuację. I to jest jak gdyby kluczowe w budowaniu tej rozmowy. To zmienia. To zmienia. Dopiero po tym, jak oni zakończą, dopiero ja to wszystko jak gdyby zbieram i powtarzam im, co ja usłyszałam jako osoba trzecia siedząca z boku. Nie powracając już do pierwszej wersji, bo to było na fali, że tak powiem, dużych emocji, tylko ta druga część rozmowy. I wtedy dopiero siadamy i zaczynamy mówić o tym, co się tak naprawdę stało.
Czyli generalnie...
I wtedy mają one odległości.
Czyli generalnie wychodzi na to, że jedno mówimy, a co innego zupełnie ktoś inny słyszy.
Bardzo prawdopodobne. Bo gdyby nie było tak, to nie byłoby spięć.
No dobrze, a z czego to wynika?
Wystarczy czasami zmiana tonu głosu. Wystarczy sformułowanie, które dotyka tą osobę, bo kiedyś w dzieciństwie na przykład słyszała, bo ty nigdy niczego nie zrobiłeś porządnie. Wystarczy, że usłyszy coś podobnego.
Tak, to już się, już się klapki otwierają, tak? Już się. No właśnie miałem pytać, właśnie z czego to wynika gdzieś tam jeszcze, jakbyś mogła więcej o tym coś opowiedzieć, z czego to wynika właśnie ten taki szum komunikacyjny. No już powiedzieliśmy, że z klapek, powiedzmy klapki, które gdzieś tam, szufladki, które się nam z dzieciństwa otwierają, nie? Jakieś takie zapalniki, nie? Że ty nigdy nic nie umiesz dobrze zrobić od początku do końca na przykład, nie? Z czegoś jeszcze wynikają te szumy takie, że ktoś mówi jedno do mnie, a ja zupełnie słyszę coś innego?
Ponieważ mamy, no mówiłam, zaczęłam mówić o tych trzech poziomach słuchania. To są jak gdyby trzy perspektywy patrzenia na... na to, co nas otacza, przede wszystkim tutaj na naszą komunikację. Jeżeli patrzymy tylko z własnego punktu widzenia na określony sposób rozmowy, to będzie ten pierwszy poziom słuchania. Wpada uchem, jednym, drugim wypada. Jeżeli nauczymy się już drugiego poziomu komunikacji, czyli słuchania emocji tej drugiej osoby i wchodzenia się w świat tej drugiej osoby, to już zaczynamy jak gdyby słuchać z uważnością i ta osoba czuje się wysłuchana, bo jeżeli powtórzysz potem jej to, co zrozumiałeś i zapytasz ją, czy o to ci chodziło, czy rzeczywiście byłaś w tym momencie bardzo poirytowana, zdenerwowana, a ja to źle odczytałem, to już jest drugi poziom słuchania. I to już jest w ogóle inny rodzaj komunikacji, ponieważ słuchamy tej drugiej osoby, nie mówimy, słuchamy. A dopiero przy dużej wprawności potrafimy rozmawiać i odzwierciedlać również intencje i wartości osoby. To jest trzeci poziom słuchania. Kiedy potrafisz, no nie wiem, partnerka dużo opowiada, no podam przykład. Przychodzi żona z pracy i opowiada, wiesz, bo no, nic mi dzisiaj w pracy nie wychodziło, nie dosyć, że szef zwracał mi kilka razy uwagę, nie zdążyłam w czasie zrobić tego, co mi zlecono, to jeszcze koleżanka mi zwróciła uwagę i tak naprawdę, no to po prostu jestem wściekła maksymalnie. I ta osoba druga, no załóżmy, że potrafi słuchać na drugim poziomie, to słyszę, Aniu, że dzisiejszy dzień był dla Ciebie bardzo trudny, że było dużo stresujących spraw i właściwie do tej pory jeszcze się nie uspokoiłaś z tego, co się tam stało. Jeżeli w tym momencie na trzecim poziomie poziomu byś słuchała, to powiesz, rozumiem, że praca jest dla Ciebie dużą wartością. Że widzisz to wszystko z emocjami, to wszystko, co się zadziało ze słowami, ale wiesz też, że ta praca jest dla niej ważna. Może to nie praca była, może to jest jej odpowiedzialność za pracę. No nie wiem, ja podam taki przykład, prawda? Musiałabym mieć konkretną sytuację osobę, żeby powiedzieć. Natomiast komunikowanie na poziomie wartości powoduje, że ta druga osoba mówi, no tak, no właśnie o to mi chodziło.
Ale chyba tutaj do tego jest potrzebne, żeby to... Jak to się mówi, do tanga trzeba dwojga, a może też inaczej, że to musi się jakby, to musi być harmonijnie, że jeżeli ja Ciebie zrozumiem jednego dnia, to Ty potem będziesz chciała mnie zrozumieć też, tak, że jak ja będę miał zły dzień.
To już jest po prostu biznes, to nie jest w ogóle rozmowa, tu nie chodzi, kto ile da, tyle daje, ile jest dla mnie wart ten związek.
Okej, ale mi chodzi o zrozumienie, że powiedzmy, no, powiedzmy, jeżeli ja będę miał zły dzień kolejny, tak? To jakby ta postawa chęci wejścia w moje emocje, no też musi być z drugiej strony. To myślę, że tutaj jest chyba transakcja wiązana, nie?
No nie wiem, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek musi, bo załóżmy, że
albo to dobrze by było,
jest...
tak?
Aha. Po prostu uczyć.
Okej, okay, a czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli jedna osoba posiądzie tą umiejętność, to może wygenerować w drugiej stronie te same umiejętności? Jakby ściągnięcie na odpowiedni poziom, tak? Dobrze zrozumiałem?
Dobrze zrozumiałeś. Bo dziecko uczy się przez naśladownictwo. Jeżeli widzi, że pewien sposób zachowania u rodziców, to zwróci uwagę, że dziecko będzie się w ten sam sposób zachowywało.
Okej, okay, a tutaj mówię, to tutaj powiedzieliśmy o dzieciach, a mówiąc o większych dzieciach, czyli mężczyznach, czy też to działa w ten sposób? Że jeżeli powiedzmy, że ona w ten sposób się komunikuje, to jest szansa, że go ściągnie na ten poziom, czy odwrotnie, już nieważne, nie? Czy jest szansa ściągnięcia tego dorosłego?
No nie, nie bardzo.
No
nie
właśnie.
Bardzo, bo to jest tak jak w pięciu językach miłości. Jeżeli ty mówisz jednym językiem, a osoba mówi... Ty mówisz po angielsku, a ona mówi po hiszpańsku, to nie wystarczy, żebyś ty ją nauczył po angielsku, bo ona się musi też nauczyć po hiszpańsku, tak?
No więc właśnie, więc o to mi chodzi, w sensie, bo mi chodziło właśnie o to, że ta wzajemność musi być ta wzajemność, tak? Że oboje jakby staramy się zrozumieć siebie,
nie,
tak?
No, na pewno ten proces uczenia rzeczywiście powinien być, natomiast nie na zasadzie, że musisz.
Nie, no jasne, ale to jakby fajnie by było, gdyby to było ze wzajemnością, tak? Nie, że
no,
tylko jedno. No i tutaj rozumiem, że ten proces uczenia się tej komunikacji też nie jest zbyt szybki, tak? Że to jednak potrzeba czasu, cierpliwości i przede wszystkim treningu.
No na pewno trzeba chcieć. Na pewno trzeba chcieć. Są osoby, które że tak powiem, mają jak gdyby taką umiejętność wewnętrzną, że potrafią słuchać uważnie, a to już jest jak gdyby faza do całego dobrego się komunikowania.
No więc właśnie, czyli uważne słuchanie to jest jakby klucz do, no do wielu drzwi. O, tak możemy podsumować to ćwiczenie?
Tak możemy.
No to super, to tak podsumowujemy, robimy mini pauzę i wracamy za chwilkę. Dobrze, przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, o którym chcielibyśmy porozmawiać. To ćwiczenie nazywa się Idealna.
Idealna para.
Super, na czym ono polega?
Wiesz co, żeby przejść do konkretnego ćwiczenia, to chcę powiedzieć o tym, jaka jest filozofia w ogóle coachingu rodzin. Mhm. Jest takie trzy zasady, które jak gdyby pilnuję, żeby były zrealizowane. Jeśli coś nie działa, nie zmieniaj tego. Taka jest pierwsza zasada. Druga, jeżeli coś już zadziałało, to powtórz to. I trzecia, jeśli coś nie działa, nie rób tego ponownie. Zrób coś innego. To są takie trzy zdrowe zasady, które prowadzą do zmiany tak naprawdę. W sesji coachingowej wiadomo, że jest to jakiś tam cykl. To nie jest jedna sesja, zwykle to jest kilka, a czasami nawet więcej. Zwykle się umawiamy, ile to ma trwać. Na zakończenie pracy pary zwykle kończę to takim ćwiczeniem, które nazywa się Idealna para, bo już mają pewne umiejętności nabyte, już potrafią się komunikować, wiedzą o co chodzi, potrafią mówić o emocjach i to jest taki czas, żeby zbudować sobie wizję swojego związku, gdzie obydwoje jesteśmy docenieni, kochani, gdzie czujemy się wartościowi, gdzie chcemy, żeby ten związek wzrastał. Ponieważ ja narzędzi uczyła mnie Marilyn Atkinson, tam tych narzędzi jest oczywiście bardzo wiele, to korzystam bardzo dużo z coachingu Roberta Dilsa. Jest to również ogromny mentor i fachowiec, który stworzył narzędzie, które się nazywa struktura zmian Roberta Dilsa. Ona się odbywa na kilku poziomach. Pierwszy z nich to zmiana coachingu w życiu odbywa się na poziomie środowiska. Drugi poziom to na poziomie zachowań. Trzecia zmiana to na poziomie umiejętności. Czwarta na poziomie wartości i przekonań. Kolejna to na poziomie tożsamości i najwyżej procesu zmiany jest, co jest Twoim celem i sensem Twojego życia. Czyli wartość, która jest ponad wszystkim, co w tej chwili mamy. Dla jednych osób jest to Bóg, dla innych jest to natura, dla jeszcze innych kosmos, dla innych etyka. Nie wiem, dla większości ludzi bieżących jednak jest to zwykle Pan. I pracujemy na wszystkich poziomach, ponieważ w momencie, kiedy klient przychodzi, to ja potrafię ocenić, z którego poziomu jest kwestia, z którą mamy pracować. Załóżmy, najczęściej są to problemy do rozwiązania na poziomie wartości i przekonań, ale nie zawsze. Dzieją się też i na innych poziomach rzeczy, które wymagają przepracowania. I w momencie, kiedy pracuję z osobami, to coaching odbywa się oczywiście z udziałem dwóch osób. Każda z tych osób przechodzi wszystkie poziomy, czyli od środowiska poprzez te kolejne poziomy, które wymieniłam. Jeżeli to jest mężczyzna, to przechodzi ten cały proces i wciela się w rolę tej drugiej osoby, czyli swojej partnerki. Czyli pokazuję na poziomie środowiska, gdzie pracuję, co robię, jak mnie widzą inni, jakich mam sąsiadów, jak jestem odbierana przez innych. Na kolejnym poziomie, ja po każdym poziomie zbieram najważniejsze myśli, powtarzam to, co ta osoba powiedziała. Umawiamy się co do jednego, że nie ma czegoś, zresztą po tym procesie wielu zmian, to już jest oczywiste, że osoby chcą jak gdyby do nowego wymiaru swojego związku zmierzają, więc zależy im na tym, żeby wyszukiwać te najcenniejsze rzeczy, jakie są w tej drugiej osobie i o to chodzi, żeby te rzeczy zostały pokazane. Czyli najpierw poziom środowiska pokazuje, gdzie, w jakim otoczeniu ta osoba się znajduje, co robi i jak widzi świat wokół siebie. Na drugim poziomie zachowania, czyli w całym codziennym życiu jak są odbierane jej zachowania, co robi, co dla niego jest cenne w momencie, kiedy ona to robi, jakie rzeczy są ważne. Czyli pokazuje to, co w ich związku, w takich zwykłych, codziennych sprawach jest dla nich istotne, jego oczami, ale to, co ona robi. Na kolejnym poziomie o jej umiejętnościach. Czyli ponieważ wcześniej uczyli się, mieli taką umiejętność doceniania, to jest też taki czas, że wyciąga i umie docenić te rzeczy, które tej osobie są no, fajne. I o tych rzeczach głośno mówi. Mówiąc na przykład, jakie umiejętności zauważył u niej, które do tej pory były niedocenione. Na przykład, nie wiem, no nie wiedziałam w ogóle, że tak fajnie potrafię wyszywać, że to takie piękne rzeczy powstają, że tworzą potem taką ładną dekorację, nie wiem, stołu. Podaję jako przykład. Kolejnym poziomem to są wartości i przekonania. I tutaj odkrywanie u drugiej osoby to, co ty widzisz, co nią kieruje, jakie wartości są ważne, że na przykład no, widzę, że taką dużą wartością Aniu jest to, że bardzo kochasz nasze dzieci, że jesteś bardzo oddaną żoną i mamą. Podaję przykład, albo że na przykład jesteś bardzo wysportowaną kobietą, że jesteś bardzo poukładana, że masz taki system uporządkowania w sobie. Ja to wszystko powtarzam, tak żeby ta osoba jeszcze raz to usłyszała. Przechodzimy do kolejnego poziomu tożsamości. No to po tym wszystkim powtarzam i przypominam, co zostało powiedziane, to kim wobec tego Ania jest. No jest wspaniałą kobietą, jest mądrą matką, jest osobą, która tworzy dobrą atmosferę w domu. Jest bardzo cenna i ceniona przez innych ludzi. Podaję przykłady. I dopiero wtedy, kiedy mamy cały ten jakby wachlarz życia tej osoby, to co jest ważne w jej życiu? Co jest sensem życia tej osoby? No i znowu odkrywa, co jest dla niej ważne. I zwykle, kiedy już tyle dobrych rzeczy ta druga osoba usłyszy o sobie, i kiedy dochodzi do tego najwyższego poziomu i odkrywają, co jest sensem ich związku, ich życia, to jest taki czas, że wchodzimy z klientem w wizję ich związku, czyli jak sobie wyobrażają w przyszłości swój związek, jaki on ma być, jakie wartości ma wdzielać, co jest takiego bezcennego, co by chcieli poszerzyć i powiększyć, na czym im jeszcze zależy. Od kogo to wszystko zależy, komu i czemu to służy?
A powiedz mi taką. Dobrze, a powiedz mi, ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, to jest ćwiczenie, które stosujesz gdzieś tam pod koniec sesji, prawda? W sensie
Nie
spotkań,
zawsze,
nie
ale
zawsze.
jeżeli jest to umówiony cykl, to zwykle tak, bo ten gdyby wieńczy całą pracę, ale są sytuacje, w której się od tego zaczyna, bo jest taka potrzeba.
Bo zrozumiałem, że tutaj w tych sesjach budujemy w sensie taki pozytywny obraz, jakby pozytywny feedback tej drugiej strony. Właśnie tak się zastanawiam, czy właśnie to siła tego ćwiczenia nie polega na tym, że właśnie ono jest pod koniec sesji coachingowych, kiedy można więcej odgrzebać. No bo jeżeli przychodzą, powiedzmy, osoby z totalnym, jakby rozwalonym małżeństwem, no to jest szansa, że na początkowej sesji takie rzeczy padną, w sensie
No
zostaną
nie, z rozwalonym
wyłowione.
małżeństwem myślę, że nie.
No
Dlatego,
właśnie.
że trzeba najpierw pewne rzeczy wypowiedzieć,
Tak,
poukładać i
tak.
dopiero można na drugiej, trzeciej sesji przejść do ewentualnego ćwiczenia. Natomiast bardzo sensowne jest takie ćwiczenie, kiedyś to Merlin opowiadała, jak była gdzieś tam w Rosji i przyszła do niej para tak po prostu między opuszczeniem hotelu a wylotem do samolotu, czyli na tam 2 czy 3 godziny. I właśnie zrobiła im to ćwiczenie i chodziło o sprawy biznesowe. Ona miała zupełnie inną koncepcję biznesu, a on miał zupełnie inną koncepcję biznesu. I ta idealna para pokazała im, że można ten biznes robić wspólnie, pokazała im, oni sobie, że tak powiem, stworzyli, jak to można zrobić dzięki temu ćwiczeniu. Więc niekoniecznie w tej sytuacji, kiedy że tak powiem, odbudowuje się pewne rzeczy, to na pewno na początku by to nie miało sensu. Natomiast ostatnią parę, z którą pracowałam przez pół roku i na zakończenie było to ćwiczenie przewidziane, nie zostało zrobione. Dlatego, że sesje skończyły się ślubem i teraz są po prostu idealną parą.
Aha. Czyli to byłaby tylko taka... Czyli to byłaby taka, w tym przypadku, taka czysta formalność, taka kropka nad i, że właściwie... Ale to pewnie oni to robią już między sobą na własną, jakby swoim życiem, prawda?
Życie, przecież coaching nie jest po to, żeby zastępować, tylko z pomocą, żeby budować samemu własne życie. Coach jest osobą, która tylko zadaje pytania. To nie jest rolą coacha pomagać.
Tak.
Ci ludzie muszą sobie sami po prostu wyjść z tej sytuacji, znaleźć rozwiązania. Coach jest tylko po to, żeby zadawać pytania. No dobre pytania.
Odpowiednie.
Czasami takie, które rozszerzają ich perspektywę myślenia i widzenia pewnych rzeczy. Żeby nie utknęli w tym torze i idą tylko w jednym kierunku i nie potrafią się wyrwać z tych torów. Żeby nagle wyszli, zobaczyli szerzej to, co się dzieje. Oni to widzą, a czasami my podstawowych rzeczy nie widzimy w swoich związkach.
Jest to pytanie już na koniec naszego spotkania. No, mam takie pytanie, które chcę postawić sobie, no to właśnie jest takie niezręczne trochę, dlatego że mówi, że coaching nie jest doradzaniem, tylko wydobywaniem pewnych rzeczy. Ale mimo wszystko chciałbym zapytać ciebie jako coacha związkowego, co chciałabyś przekazać, nie wiem, tytułem podsumowania naszego spotkania, no młodym ludziom, którzy wchodzą w taką poważną fazę związku. Tytułem takiego podsumowania.
Kiedyś na warsztatach słyszałam taką metaforę, historię i będzie dobra tutaj na zakończenie tego naszego spotkania. Nie wiem, czy spotkaliście się Państwo kiedyś z nazwiskiem Milton Erickson. To jest osoba rozpoznawalna, znakomity psychoterapeuta kliniczny, który jako dziecko urodził się z porażeniem mózgowym. I dwa lata po nim urodził się jego młodsza siostrzyczka. Leżał w łóżku, właściwie zupełnie nie potrafiąc się poruszać. Jedyną rzeczą, jaką mógł zrobić, to obserwować to swoje młodsze rodzeństwo. I w mózgu, w swoich myślach nieustannie odtwarzał ruchy, które to dziecko, jak zaczynało chodzić, to on w myślach tworzył, że on też uruchamia nogi, ręce w ten sam sposób i robi tak samo i uczy się w ten sposób chodzić. Ta jego praca mentalna spowodowała to, że w pewnym momencie zaczynał wykonywać różne nieoczekiwane ruchy, które do tej pory dla rodziców w ogóle nie były znane. Nie wiem, nagle podniósł rękę, nagle wykonywał jakąś mimikę, której wcześniej nie robił. Widzieli, że dobrze słyszy i obserwuje świat. Nie pamiętam, biegł tam 4 czy 5 lat, załatwił mu fizjoterapeutę, który zaczął z nim ćwiczyć i tak go usprawnił, że w życiu dorosłym był potem terapeutą. Ale już zawsze miał niedowład prawej strony, był sparaliżowany częściowo. I kiedy już jako dorosły mężczyzna został zaproszony na ślub swoich studentów, przyjechał tam na wózku inwalidzkim, komicznie ubrany, bo był ogromnym takim ekstrawertycznym człowiekiem, w jakimś fioletowym garniturze, z jakimiś piórami, z jakimiś naszyjnikami, z jakimiś pierścionkami, które pozostawał od swoich różnego rodzaju klientów. Pojawił się na tym weselu i po całej uroczystości ze ślubem zaczęli składać życzenia młodym, a Erickson cały czas na kolanach trzymał sporej wielkości kamień. Kiedy podjechał do młodej pary, zwrócił się po imieniu i mówi do Steve'a, który był panem młodym, mówi: Steve, no to łap. Wziął ten kamień i rzucił. I w tym momencie Steve go złapał. I wszyscy byli zszokowani, że to było tak proste, że podniósł kamień, osoba pół niesprawna w tym momencie, i że ten Steve złapał. I wtedy on im powiedział taką mądrą myśl. Teraz jesteście bardzo szczęśliwi. Jesteście w najpiękniejszym momencie swojego życia. Ale pamiętajcie, nie zakładajcie niczego wcześniej z góry. Okazało się, że kamień, który on trzymał na nogach, był ze styropianu. Nic w życiu nie jest pewnikiem.
Tak.
Czasami zakładam, że coś będzie ciężkie, trudne. Okazuje się, że wcale tak nie jest. Więc nie twórzmy sobie wcześniej obrazów, które będą nas ciągnęły w dół. Zawsze myślmy, że jest lepsza, jaśniejsza perspektywa. Zawsze
kropka.
pamiętajmy o tym pierwszym szczęśliwym dniu.
Tak. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, Gosia.
Dziękuję bardzo.
Cieszę się, że dosłuchaliście ten odcinek do tego momentu, czyli do końca. Myślę, że ta historia, którą opowiedziała na sam koniec Gosia o panu Eriksonie i o młodej parze, jest doskonałą puentą tego naszego dzisiejszego spotkania. Płynie z tej puenty podwójna mądrość. Po pierwsze to, że nasze szczęście nie jest dane raz na zawsze, że warto o nie dbać, warto o nie zabiegać. I druga mądrość to taka, że warto podejmować różne trudne sytuacje w naszym życiu, warto się z nimi mierzyć, dlatego że być może nie są one aż tak trudne, jak wydają się na pierwszy rzut oka. Dziękuję za uwagę, dziękuję za to spotkanie, dziękuję, że byliście. Nadal czekam na Wasz feedback, na Wasze sugestie, na Wasze pomysły, jak można byłoby ubogacić ten podcast, po to, żeby szukanie odpowiedzi na pytanie, czy Wasz związek, Wasz startup przyniesie w niedalekiej przyszłości same dobre rzeczy dla Was, dla Waszych najbliższych, żeby to poszukiwanie tej odpowiedzi było skuteczne, szybsze, mądrzejsze. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Mam nadzieję do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się ciepło. Cześć.